Słyszymy dzisiaj przypowieść o synu marnotrawnym, przypowieść o miłosiernym ojcu. I na drodze wielkopostnej ta Ewangelia, która jest chyba najbardziej jedną z najbardziej znanych przypowieści, też wybrzmiewa w sposób szczególny. Pierwsza taka warstwa przekazu dotyczy tego, co miało się wydarzyć z Jezusem i tego, jak on był odebrany przez współczesnych. Wczoraj rozważaliśmy to, słuchając przypowieści o dzierżawcy winnicy. Natomiast zauważcie, że Ewangelia zaczyna się od kontekstu, jakim jest rozmowa Jezusa z faryzeuszami i uczonymi w piśmie. Zarzucają Jezusowi, że przychodzi i przyjmuje grzeszników, jada z grzesznikami. Jezus wtedy tę przypowieść cytuje i objaśnia. I chodzi tutaj o to, że Jezus przyszedł do tych, którzy byli zagubieni, do grzeszników. On nie wstydził się przychodzić, przyjmować ich, a faryzeusze, uczeni w piśmie, uważali się za tych, którzy są w domu ojca, jak ten dorosły, ten syn starszy. I gdy Jezus opowiadał tę przypowieść, docierało do nich, że to oni są tej przypowieści tymi starszymi synami, którzy oburzają się ze względu na to, że wraca młodszy brat. I to jest pierwszy kontekst tej przypowieści, którą Jezus powiedział. Natomiast oczywiście dla nas dzisiaj to słowo również ma ważne przesłanie. Nawiązując do wczorajszego dnia, zauważcie, że jest znowuż ten sam motyw, to samo ogłoszenie dobrej nowiny, tak to można powiedzieć, bo ojciec przygotowuje dla swoich synów dziedzictwo. I znowuż ojciec to Bóg, synowie to my, to ty, to ja. I tak jak ci dwaj synowie otrzymali wszystko od ojca, tak samo znowuż tu widzimy, tak jak wczoraj w tym Słowie Bożym, że my otrzymujemy od Boga wszystko. Jest to życie, dary, talenty. Jest to nam dane przez Boga. Wiele rzeczy, na których sami sobie nie wypracowaliśmy, niejako nie zasłużyliśmy, są one nam dane, otrzymane. Tak jak ci dwaj synowie. Ale przychodzi czas wzięcia odpowiedzialności za życie. I widzimy tutaj tę historię młodszego syna, który chce poeksperymentować, chce doświadczyć czegoś innego. Ale widzimy, że ta droga jest dość tragiczna i jego dramat jest wyrażony poprzez to, że stracił wszystko i do tego stopnia upadł, że był, wyobraźmy sobie, on był, domyślamy się, że mógł pochodzić z narodu wybranego, a wiemy, że Żydzi wieprzowiny nie jedli, w związku z tym pewnie też nie hodowali świń, tak się domyślamy. A on potrafił po prostu tak nisko zejść, bo już był tak udręczony, że poszedł jako hodowca czy pastuch świń, żeby jeść to, co jedzą świnie. To już większego upodlenia, nie tylko duchowego, moralnego, osobistego, nie może być. To warto sobie uświadomić, że ten obraz jest bardzo dramatyczny. Czyli pokazuje totalny upadek zewnętrzny, wewnętrzny, bo był bez ubrań, bez jedzenia, bez godności. I w tym momencie następuje zwrot. Pomyślał o ojcu. Pomyślał o ojcu. I zabrał się i poszedł do swojego ojca. Ta Ewangelia pokazuje nam bardzo ważny moment powrotu, który jest związany ze stanięciem w prawdzie. Jeżeli jesteśmy w stanie uznać prawdę o nas, kim jesteśmy, że potrzebujemy przemiany jesteśmy w stanie zwrócić się do Pana Boga, bo można żyć oszukując siebie, oszukując innych, a wtedy rzeczywiście staczamy się coraz bardziej, nie widząc nawet, że się staczamy. I ten syn stanął w prawdzie. I najpiękniejsze w tym wszystkim było, jest to, że z tą prawdą zwrócił się do Boga. I myślę, że tu jest dobra nowina, pierwsze takie mocne przesłanie z tej Ewangelii dzisiaj, że prawda, nawet ta najtrudniejsza, najbardziej krępująca, najbardziej zawstydzająca nas, najbardziej według nas poniżająca, jeżeli z tą prawdą pójdziemy do Boga, to Bóg nas nie poniży, nie zawstydzi, nie potępi, nie podepcze, nie odrzuci, tylko uzdrowi. Tylko uzdrowi. I to jest przesłanie. Zauważcie, że ojciec czekał na niego. I chyba kluczowym zdaniem czy wyrażeniem tej Ewangelii jest tutaj czasownik, ale to nie chodzi o czasownik, tylko o postawę serca. Co zrobił ojciec? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Gdy zobaczył syna, wzruszył się głęboko. Wzruszył się głęboko. I Bóg wzrusza się głęboko, gdy widzi, jeżeli do Niego wracamy. I tutaj też znajduje się odpowiedź na pytanie, może ktoś z was, albo spotykacie ludzi, którzy zadają sobie pytanie, dlaczego Bóg nic nie robi? Skoro ktoś się stacza, skoro ktoś odchodzi, dlaczego Bóg milczy? Gdy inni cierpią, gdy jest tyle wojen, dlaczego Bóg milczy? No nie dam tej odpowiedzi też, bo nie znam tej odpowiedzi, ale w świetle tego Słowa Bożego możemy sobie dzisiaj uświadomić, ojciec też, można powiedzieć, milczał. Ojciec nie biegał za synem marnotrawnym, który się staczał, a pewnie mógł wysłać jakieś wojsko, jakichś tajnych agentów albo kogoś, żeby go przyprowadzić, bo nic by to nie dało, ponieważ syn jednego nie rozumiał, że Bóg go kocha, że ojciec go kocha. Dopiero jak zrozumiał, to wrócił, a ojciec go przyjął. I to jest chyba też odpowiedź na wiele dylematów wielu ludzi dzisiaj. Gdzie, Boże, byłeś? Gdzie byłeś? Byłem. Tylko pytanie jest takie, gdzie ty byłeś? Bóg się pyta nas. Czułość, wrażliwość, szacunek, troska, miłość, miłosierdzie. Wzruszył się głęboko. I widzimy, że jak syn wrócił, to otrzymał wszystko. I ubranie, i uczta, i przyjęcie, i uścisk. To może być obrazem oczywiście sakramentu pojednania i pokuty z jednej strony, tak patrząc w naszych ramach kościelnych, że tak powiem, i sakramentalnych. Ale zauważcie, że zanim ktoś wróci, czyli wypowie słowa do Ojca w spowiedzi, to musi jeszcze przejść drogę wewnętrznego nawrócenia, żalu za grzechy, stanięcia w prawdzie i dopiero wtedy następuje wyznanie. Dopiero wtedy, tak jak u tego syna, zanim on poszedł do ojca i powiedział: ojcze, zgrzeszyłem, czyli przez analogię wyznał grzechy, to wcześniej zrozumiał, że ten grzech jest obrzydliwością, dramatem, upadkiem, że jest bezsilny, wie, że źle zrobił i chce wrócić, czyli nawrócił się. To jest to słowo. A Bóg go przyjął, ojciec go przyjął. Tak samo dzieje się z nami. To może być dzisiaj mocne zaproszenie dla tych, którzy boją się spowiadać, albo dawno nie byli u spowiedzi, albo boją się wyznać szczerze grzechów, bo się wstydzą, że wyznają te grzechy, bo boją się i zatajają te grzechy. Natomiast wyznanie, powrót jest uwalniające, uzdrawiające. Ale jest jeszcze drugi bohater, ten starszy syn, dobry syn. I zauważcie, tutaj można też wiele, wiele powiedzieć o nim, ale jedna rzecz, którą chciałbym z wami się podzielić, to mam taki obraz tego człowieka jako takiego zgorzkniałego. po prostu takiego narzekającego na wszystko, zgorzkniałego człowieka. Żyje w domu ojca, ma wszystko, jest taki, nie dogodzi mu, zgorzkniały, narzeka, nie, taki nie, niezadowolony, taki ktoś. No i tak przekładając na nasze realia, wielu pewnie z nas też kiedyś może miało tak, albo ma, albo patrzymy też na wierzących, jak inni patrzą, na przykład niewierzący, albo poszukujący Boga, patrzą na nas, na przykład, no może nie mówię o was, bo was to nie dotyczy, ale patrzymy na wierzących katolików, zgorzkniałych, narzekających, psioczących, to sobie pomyślą, to oni są szczęśliwi w ogóle, że żyją w domu ojca? Chyba jakąś pańszczyznę muszą odsłużyć. No i no to lepiej już żyć poza domem ojca. Hulać, bawić się, trwonić majątek, niż żyć w domu ojca. I to był ten syn starszy. Ten syn starszy. Tyle lat ci służę, nie przekroczyłem twojego nakazu, ale nie dałeś mi koźlęta. I taka pretensja, taka pretensjonalność. Myślę, że problemem tego starszego syna było to, że on nie rozumiał jednego albo nie miał jednego żywej relacji z ojcem. Bo jakby czuł się u siebie w domu, to był zadowolony, że jest w domu. I no i cóż więcej by mu potrzeba? Nie zazdrościłby innym, którzy są poza domem. Często jest tak, może, że nawet niektórzy, ludzie, którzy żyją, naprawdę przestrzegają przykazań, czasami przychodzi taka pokusa, że no tamten bez Boga łamie wszystkie przykazania, a tak mu się dobrze powodzi. A może ja bym też spróbował? Nie? Może też, nie? Bo tak tam fajnie jest, nie? No to jest wielka pokusa. Natomiast i ten syn chyba też żył taką pokusą. Natomiast, ale kluczem do zrozumienia jest ta relacja. Taka relacja zaufania do Boga, do Ojca. Mam zaufanie do Ojca i czuję się dobrze w domu. Ja nie muszę szukać rozrywek poza domem, bo to jest mój dom, to jest moje miejsce. Ja tu się czuję szczęśliwy i może nie mam tych rozrywek jak inni, ale mnie te rozrywki nie interesują, bo najważniejsza dla mnie jest relacja z ojcem, relacja, a nie rozrywka. I myślę, że to jest też wyzwanie dla nas, aby sobie zadać dzisiaj również pytanie, jaka jest moja relacja z Bogiem. Czy ja się czuję szczęśliwy, spełniony, spełniona w domu, tym domem. Mam na myśli, tutaj jest środowisko kościoła, ale nie mam na myśli tylko budynku, ale to, czym jest wspólnota kościoła, to czym żyje kościół, czyli Ewangelia, relacja do Boga. Czy ja się czuję u siebie? I wtedy, jak się czuję u siebie, to jestem w stanie również innych zapraszać do mojego domu. I tu się rodzi ewangelizacja. Tu się rodzi misja, bo ja zapraszam do mojego domu. Może nie jest to dom nie wiadomo jak rozrywkowy, że tak nazwę w cudzysłowie mówiąc, ale to jest piękny dom. To jest dom, gdzie jest pokój. To jest dom, gdzie jest miłość. To jest dom, gdzie jest przebaczenie. To jest dom, gdzie jest czułość, współczucie, gdzie jest radość. A w takim domu każdy chce mieszkać. Każdy, bez wyjątku. To jest dom, gdzie ludzie się czują przyjęci. I to jest dom, gdzie ci, którzy są poranieni, mogą odnaleźć również uleczenie tych ran. To jest ten dom Ojca. I módlmy się dzisiaj o taką żywą, piękną relację z naszym Ojcem Niebieskim, naszym Bogiem, ukochanym Bogiem, abyśmy mieli to doświadczenie, że żyjemy w domu. A jeżeli ktoś potrzebuje, i to słowo dzisiaj zaprasza bardzo mocno, to może również może powiedzieć tak, jak ten młodszy syn: wrócę do domu mojego ojca. Zabiorę się i wrócę do domu mojego ojca.